Naszym Państwa gościem profesor dr habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Szczęść Boże, panie profesorze, panie inżynierze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże państwu.
Panie inżynierze, duży wzrost emisji CO2 w Niemczech to cios dla ochrony klimatu, to chyba dane, których mało kto się spodziewał, o 33 miliony ton w porównaniu z rokiem 2020, za rok 2021, z czego to wynika, o czym to mówi i czy konsekwencje poniosą Niemcy, co tu powinien powiedzieć Timmermans i inni ekolodzy?
To więc ten wzrost zużycia węgla i oczywiście w następstwie tego wzrostu emisji, to wynika po prostu z praw fizyki. I tych praw fizyki, proszę ojca, no my nie zmienimy. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. Z czego to wynika? Nasze społeczeństwo, nowoczesne społeczeństwo potrzebuje energii. Tej energii w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Inaczej ani społeczeństwo, ani gospodarka nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Podjęliśmy próbę transformacji energetycznej w Europie, która głównym założeniem jest zamiana elektrowni konwencjonalnych, albo paliw nawet do tych energii konwencjonalnych, jak węgiel czy gaz, na źródła odnawialne. Ale niestety źródła odnawialne, niezależnie czy je lubimy, czy nie, czy one są tanie, czy drogie, obecnie już są tanie nawet można powiedzieć, tylko nie mają takich właściwości fizycznych, żeby zapewnić nam cały czas energię. No bo jak wiatr wieje, to wieje, jak nie wieje, to nie wieje. Dzisiaj wykorzystanie elektrowni wiatrowych w Polsce jest poniżej 20%, elektrowni fotowoltaicznych poniżej 10%. A jak przyjdzie noc, to nie będzie ani jednego, ani drugiego. A my energię musimy mieć. W związku z tym, no cóż, prawa fizyki i realnego świata sprowadziły nam do tego, że potrzebujemy węgla. Co się stało w Niemczech, gdybyśmy już teraz przyszli? W Niemczech sytuacja jest taka, że oni produkują energię elektryczną z kilku źródeł. Pierwsze to są, oczywiście one nie są największe, ale weźmy w pierwszej kolejności, elektrownie jądrowe. Te elektrownie są stare, mają po 50 i więcej lat, awaryjne. Oni postanowili je zlikwidować. I dla mnie wydaje mi się, że to jest decyzja słuszna od strony technicznej jako inżyniera. Od strony politycznej też, bo tam społeczeństwo od lewa do prawa się zgadza na to. W związku z tym będzie im tym energii mniej. Druga sprawa, stawiali na elektrownie gazowe, jednak ten rurociąg, który miał im gaz dostarczać z Rosji, jest trochę opóźniony. W związku z tym nie mają też odpowiedniej ilości gazu. Do tego produkcja ze źródeł odnawialnych, szczególnie w 2021 roku, zmalała. No cóż, zmiany klimatyczne są i one są bardzo różne. I na przykład mało kto wie, że spadek siły wiatru czy energii, którą można pozyskać z wiatru, w zeszłym roku było 15% mniejszy. I to obserwujemy tą tendencję od lat. Czyli my budujemy więcej wiatraków, a wiatr coraz słabiej wieje i właściwie jesteśmy w tym samym miejscu i się cofamy. W związku z tym nie ma. Więc tak, elektrownie jądrowe likwidują, elektrowni gazowych jeszcze nie mają, elektrownie źródeł odnawialnych no niezbyt dobrze pracują, bo nie ma wiatru, a w zimę słońca tym bardziej. No więc zostaje im węgiel. Niestety Niemcy się niestety węgla się trzymają.
Panie profesorze, jednak spoglądamy na Niemcy jako na taki kraj, który w tej czystej energii, czy jest takim prekursorem zielonej energii, ochrony klimatu, a tu okazuje się, że te prawa fizyki ich pokonały, ale czy uda się, że te prawa fizyki wskażą nową ścieżkę wyjścia z pewnej ideologii, tu odważę się, no wypowiem takie słowo, tej ideologii zielonej?
To myślę, że tak, ale ja bym wrócił do tego stanowiska Niemczech, bo proszę ojca, po awarii w Czarnobylu zamknęła się cała gałąź produkcji dla przemysłu europejskiego. To są elektrownie jądrowe. Wtedy zdano sobie sprawę, że to nie ma przyszłości. Zresztą zostało to potwierdzone przez awarię w Fukushimie, prawda? Wiele lat później. W związku z tym nagle przemysł europejski, szczególnie francuski, ale niemiecki, stracił rynek. No, stracił rynek produkcji elektrowni jądrowej. Trzeba było się na coś przestawić. No i pomysłem tutaj są źródła odnawialne. Niemcy zaczęły być promotorami tych źródeł. Opracowały panele fotowoltaiczne, chociaż licencje w tej chwili zrobili tak zwany outsourcing do Chin, ale dalej ciągną z tego korzyści. Wybudowali wielkie fabryki wiatraków i oni mają z tego korzyści. W dalszym ciągu mają z tego korzyści. Żeby dać przykład, w Polsce planuje się budowę czy rozwój całej takiego obszaru energetyki wiatrowej morskiej. To mamy do 2035 roku wybudować 10 tysięcy megawatów, wydając na to 140 miliardów złotych. 140, podkreślam. Oczywiście my nic nie potrafimy, jeśli chodzi o wiatraki morskie, ani ich budować, ani ich stawiać, ani ich obsługiwać, ani konserwować. Te wszystkie pieniądze zostaną wytransferowane głównie do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec, ale i Holandii, Hiszpanii, Norwegii, Danii. I to jest bardzo czysty biznes. I oni na tym starają się zarabiać. Ale z drugiej strony, no niestety może przewidzieli, nie przewidzieli, że prawa fizyki są prawami fizyki i teraz się z tym zderzają. Ale jak przychodzi coś do czego, to Niemcy są zwolennikiem takiej realnej polityki. No dobrze, będziemy mówić o energetycznej rewolucji, będziemy sprzedawać te wiatraki tym, komu jeszcze się da, prawda? Ale energia musi płynąć. W związku z tym kopiemy węgiel. I powiem ojcu więcej. Niemcy opierają się głównie na węglu brunatnym. Zużywają trzy razy tyle węgla brunatnego, co my. Zużywają tyle samo prawie węgla kamiennego, bo to jest wielka gospodarka, ale nie odchodzą od tego węgla brunatnego. U nas w Polsce zrobiło się takie jakieś negatywne bardzo otoczka wobec węgla brunatnego. Oni tym się nie przejmują. Proszę zobaczyć, tutaj ekolodzy w Polsce zwracają uwagę, że kopalnia w Bełchatowie czy planowana w Złoczewie miała mieć głębokość 280 metrów i rzeki okoliczne wyschną i tak dalej. Jakie tam rzeki są w Bełchatowie? Natomiast proszę zobaczyć w Niemczech. Największa kopalnia Hambach jest położona koło Kolonii, 20 km od Renu, ma głębokość 450 metrów. Jest cały czas intensywnie rozbudowana, bo niemiecka gospodarka nie chce popełnić samobójstwa, które my zaczynamy popełniać, no kasując złoże planowaną budowę kopalni w Złoczewie, nie wykorzystając innych. I to jest ta niemiecka taka realpolitik. Zarabiamy na tym, co się da, uprawiając pewnego rodzaju propagandę tych źródeł odnawialnych, ale jak przychodzi co do czego, korzystamy z tego, co jest najtańsze i najpewniejsze.
Panie profesorze, rozmawiamy o tym, że w Niemczech okazuje się, że kraj, który promuje obniżkę emisji CO2 o 65% z 1990 roku do 2030, rok do roku 2020 do 2021 emituje o 33 miliony ton w porównaniu z rokiem 2020. Pan profesor wskazuje na to, że to jest rzecz no taka realna, normalna, tak wskazują prawa fizyki, takie zapotrzebowanie na energię i tu nic się nie zmienia. Jednak my spoglądamy na rosnące ceny energii, rosnące ceny też tutaj źródeł tejże energii, zwłaszcza tych podstawowych i ceny za węgiel i ceny za gaz. Słyszymy o jakichś próbach od strony Polski i tutaj minister klimatu, minister Moskwy o tym, że może uda się przereformować handel ETS-ami. Premier Morawiecki też zwraca uwagę, że to w rękach poszczególnych osób, a zwłaszcza Niemiec, jest kwestia obniżki ceny za tonę dwutlenku węgla, która wzrosła tam z 7 do 90. Czym jest taka informacja dla kogoś tak realnie, po inżyniersku, matematycznie patrzącego, jak pan profesor? Czym są te informacje, bądź te takie zabiegi polityczne w odniesieniu do konkretnej sytuacji, liczb i prognoz, a jednocześnie założeń? O 37 milionów ton emisji CO2 mają Niemcy zmniejszyć. Takie są też wyliczenia, żeby zrealizować ten plan do 2030. Okazuje się, że o 33 miliony ton wyemitowali więcej rok do roku.
Proszę ojca, więc tutaj trzeba by... Tak, ja nie chciałbym oceniać tu od strony takiej, powiedzmy, etycznej postępowania, w której z jednej strony, jak to się mówi, próbujemy sprzedać rzeczy nie do końca potrzebne swoim sąsiadom lub nawet przymuszamy ich do tego zakupu, a z drugiej strony sami wybieramy, powiedzmy, znacznie lepsze rozwiązanie. Bo z tym mamy do czynienia. Natomiast chciałbym, żeby to nie było nawet kwestia, bo tu nie potrzeba wykształcenia inżynierskiego, tylko takiego zdrowego rozsądku. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Polsce. Cena, koszt produkcji energii z wiatraka wynosi 230 zł za megawattogodzinę. Ze słońca 320. Teraz z węgla produkcja sama w elektrowni kosztuje 270 zł obecnie. Ale ponieważ musimy kupić te pozwolenia na emisję, które są prawie 300 zł, to mówimy o cenie z węgla 550-600 zł. Czyli proszę zobaczyć, że cena z węgla jest prawie dwukrotnie większa na skutek tych podatków emisyjnych niż cena z wiatru czy ze słońca. Ale co się dzieje na giełdzie? Proszę ojca, w grudniu cena na giełdzie była 2800 zł za megawattogodzinę. Przy najwyższej cenie z węgla 550. I kolejki się ustawiają. Cena teraz troszeczkę na styczeń spadła, ale my mówimy w dalszym ciągu o 1500-1300, czyli dwukrotnie większa, w grudniu nawet czterokrotnie większa niż realna cena produkcji nawet z tymi emisjami. Dlaczego? Ponieważ jest percepcja, że nie będzie energii, że nie budujemy nowych elektrowni, że stare nam się starzeją. Polskie sieci elektroenergetyczne z Ministerstwem Klimatu wyliczyły, że do końca tej dekady, 2030 roku, powinniśmy wybudować 10 tysięcy megawatów nowych mocy wytwórczych, a w budowie jest tylko 1500 w Dolnej Odrze pod Szczecinem. Więc wszyscy widzą, że tej energii zabraknie. Ja pamiętam, proszę księdza, z takiej mojej jakby życiowego doświadczenia, jak za czasów tak zwanej komuny, jak tylko poszła plotka, że czegoś zabraknie, to ludzie ustawiali się w kolejce i natychmiast tworzył się czarny rynek, no bo wtedy był czarny rynek, dzisiaj nie ma takiej potrzeby, i ceny gwałtownie rosły. To, co my oglądamy dzisiaj, to jest pewna panika wynikająca z percepcji, że nie będzie węgla. Mało tego, my jako Polska popełniamy błędy polityczne, bo my ustanowiliśmy sobie agresywny, bardzo agresywny program zamykania własnego górnictwa. Niemcy tego nie robią. Oni kopią dalej. I co będzie teraz? Wszyscy wiedzą, że polskie kopalnie są zamykane, tego węgla jest coraz mniej. Na świecie węgiel jest bardzo drogi, są ograniczone możliwości. W związku z tym nie jest następna panika, zabraknie węgla. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Elektrownie proszą kopalnie o dosłanie. W międzyczasie, ponieważ wszyscy mówili, że nie będzie potrzebny węgiel, to PKP Cargo pozbyła się węglarek. Mało kto wie, że nawet nie ma węglarek, żeby ten węgiel dowieźć. I myśmy weszli w taką bardzo negatywną sytuację, że jakby uwierzyliśmy lub chcieliśmy uwierzyć w to, że tak to się spełni, a to się nie spełnia. I w związku z tym Niemcy, którzy podchodzą do tego z bar większym dystansem, no po prostu mają tą energię. I niestety tak to będzie wyglądało. Natomiast jedyna rzecz, która będzie, no to trzeba będzie się wycofać. Może nie wycofać, ale odłożyć. Bo sama ta zielona transformacja nie jest źle. Zła. Powinniśmy dbać o klimat, powinniśmy redukować emisje, tylko w ramach możliwości fizycznych. I gdybyśmy przełożyli tą neutralność klimatyczną, na przykład o 50 lat później, próbowali nowych technologii i tak dalej, to miałoby to sens. A w tej chwili idziemy na zderzenie ze ścianą i niestety to się na całym świecie, proszę księdza, było. W latach 60. Chiny postanowiły wykonać wielki skok i zmodernizować gospodarkę w 5 lat skończyło się klęską i głodem. Prawda? I tak będzie zawsze.
Panie profesorze, dziś rozmawiamy o tych dobrodziejstwach, które może przynieść zielony klimat, czyli zielona energia, ochrona klimatu w tym znaczeniu. No jednak próbujemy to oprzeć o takie technologie, które i o takie źródła energii, które w naszej części, naszym położeniu geograficznym nie rokują sukcesu. Jak pan profesor ocenia na przykład czyste spalanie węgla? Podobno Japończycy tu są prekursorami w tym względzie. Upominają się o to polscy górnicy, którzy chociażby strajkując mówią o takich rozwiązaniach z punktu widzenia naukowego, inżynierskiego. Czy pan profesor ocenia pozytywnie taką rzecz i takie perspektywy?
Nie, nie ma, proszę wiedzieć od takiego księdza, nie, proszę ojca, nie ma coś takiego jak spalanie czyste węgla. Po prostu spalanie czyste to polega głównie na tym, że nie mamy pyłów. A pyły to my potrafimy w nowoczesnej elektrowni wychwytywać praktycznie w 100%. Czyli już to czyste spalanie jest, a dwutlenek węgla jest zawsze. Jeżeli gdziekolwiek na świecie stosowano zgazowanie węgla, to głównie dlatego, żeby pozbyć się pyłów lub w przypadku ograniczeń na przykład ekonomicznych czy politycznych, żeby produkować paliwa. Przykładem tego są Chiny. W Chinach jest bardzo duże zapylenie, ponieważ tamte gospodarstwa domowe palą węgla. W związku z tym w Chinach stosuje się zgazowanie węgla, ponieważ w wielkich elektrowniach, czyli właśnie koksowniach, gdzie ten węgiel się zgazowuje, można łatwo wychwycić pyły i przesłać gaz i ten gaz się spala. Może starsze osoby pamiętają, że w Polsce my też używaliśmy gaz z węgla, kiedyś do spalania, był to tak zwany gaz świetlny, a ostatnim dużym miastem, które korzystało z tego, była Łódź do roku 70, kiedy otrzymywały rurociągą specjalny gaz węglowy właśnie ze Śląska. Niestety gaz węglowy był drogi i bardzo drogi. W związku z tym zastąpiono to gazem naturalnym, który jest znacznie lepszy. I tak jest na całym świecie. Jedyne próby produkcji paliw czy gazu z węgla to były w Niemczech w czasie wojny, kiedy Niemcy nie mieli paliw, a mieli węgiel, więc produkowali pod Szczecinem olbrzymie ilości benzyny syntetycznej. I drugi historyczny przypadek to jest Południowa Afryka w latach 80., gdzie wybudowano chyba dwie instalacje do produkcji gazu i benzyny z węgla, ale tam było ze względu na sankcje ekonomiczne nałożone w wyniku apartheidu, które oni stosowali. No jest nigdy na świecie nie. To są technologie niszowe. Zresztą jeśli chodzi o Polskę, to było modne w czasie tak zwanego Gierka, bo to wtedy to górnictwo było na topie. Myśmy wydali na badania nad zgazowaniem węgla od tego czasu ponad 1 mld zł, proszę ojca. Z tego nic nie będzie. Po prostu nie da się. Natomiast jest co innego. Największym problemem w Polsce, jeśli chodzi o ekologię, to jest zanieczyszczenie powietrza. To jest zanieczyszczenie powietrza z tych małych emisji, z tych kominów, z tych źródeł, prawda, węglowych. My powinniśmy iść w inne. Zamiast te miliardy wydawać na wiatraki, jak mówiłem ojcu, 140 miliardów. Kupmy licencję na pompy ciepła. Dajmy ludziom za darmo, nawet tym biednym, te pompy ciepła lub za jakąś tam minimalną cenę. I te pompy ciepła są bezemisyjne. One oczywiście korzystają z energii elektrycznej, ale my tą energię jesteśmy w stanie wyprodukować węgla bez zanieczyszczeń, bez tych pyłów. A emisje CO2, no jest to sprawa dyskusyjna. Jakbyśmy poszli do biblioteki, to jedna ściana byłaby wyłożona książkami, że CO2 to jest szkodliwe, a druga, że to jest życiodajny gaz, na skutek którego życie istnieje na Ziemi, bo jak zabraknie CO2, to zabraknie życia. Także myślę, że znacznie lepsze takie małe, praktyczne kroki, to co można zrobić dziś, zamiast sięgać gdzieś daleko próbować robić coś, co jest niemożliwe.
Bardzo gorąco dziękuję za komentarz do tej sytuacji energetycznej na rynku polskim, rynku światowym, o tej w rosnącej emisji dwutlenku węgla generowanej przez niemiecką gospodarkę. A naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Dziękuję Panie Profesorze, Panie Inżynierze.
Dziękuję Ojcu, szczęść Boże Państwu.